Rozwrót najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Marejan. Zapraszam. Dziś po południu rozpoczął się dwudniowy wideo szczyt Unii Europejskiej poświęcony pandemii COVID-19 i kwestiom bezpieczeństwa. Przywódcy, w tym premier Mateusz Morawiecki, rozmawiali m.in. jak poprawić koordynację w walce z koronawirusem i przyspieszyć dostarczanie szczepionek do państw członkowskich. Przywódcy krajów Unii Europejskiej domagają się przestrzegania umów przez koncerny farmaceutyczne i zapewnienia przewidywalności dostaw szczepionek przeciw COVID-19, poinformował wysoki rangą unijny urzędnik pragnący zachować anonimowość. Szefowie państw i rządów mieli też wiele pytań do Komisji Europejskiej dotyczących opóźnień, sposobu przyspieszenia produkcji i terminów dostaw szczepionek. Podkreślali konieczność zapewnienia przejrzystości produkcji i eksportu. Ministerstwo Zdrowia przyjęło, że będzie co 2 tygodnie informowało, jak będzie wyglądała koronawirusowa rzeczywistość, powiedział rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Podkreślił, że epidemia pokazała, że przy podejmowaniu decyzji trzeba brać pod uwagę wiele wskaźników. Rzecznik resortu zwrócił uwagę, że według prognoz pozyskiwanych przez resort od kilku zespołów analitycznych, szczyt epidemii nastąpi na przełomie marca i kwietnia i powinien być na pułapie średnio 12 tysięcy zakażeń dziennie. Zastrzegł, że epidemia pokazała, że jest nieprzewidywalna i wszystko może się szybko zmienić. Program odbudowy gospodarki po obostrzeniach pandemii pod nazwą Nowy Polski Ład jest w końcowych konsultacjach. Data prezentacji nie została jeszcze ustalona. Zapewne program zaprezentowany zostanie w marcu, poinformował dziś na konferencji rzecznik rządu Piotr Müller. Jutro z kolei premier Mateusz Morawiecki ma zaprezentować Krajowy Plan Odbudowy. Program zostanie przekazany do konsultacji społecznych. Rząd ma bardzo precyzyjnie zaplanowane, jak wykorzystać pieniądze, które będą uruchomione w ramach Krajowego Planu Odbudowy, przekonywał w Sejmie wiceszef Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda. Informacje na ten temat członkowie rządu przedstawili w parlamencie na wniosek Koalicji Obywatelskiej. W grudniu ubiegłego roku przywódcy państw Unii porozumieli się w sprawie wieloletniego unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy Gospodarek Państw Członkowskich po epidemii koronawirusa. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 miliardów euro. Podstawą do osiągnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy, który musi przygotować każde państwo członkowskie. Sejm uchwalił dziś prezydencką nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która wydłuża termin na wnoszenie skarg nadzwyczajnych, a także wprowadza zmiany w procedurze wyboru prezesów sądów najwyższych, Głównym założeniem było przedłużenie o 2 lata terminu na wnoszenie przez prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń zapadłych po wejściu w życie Konstytucji z 1997 roku. Sejm poparł też nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która reguluje m.in. status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie dolnej granicy wieku dla osób korzystających z e-hulajnóg. Wydatkowanie środków z Funduszu Wsparcia Artystów wzbudziło wiele głosów oburzenia wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy. Mają oni prawo do informacji, dlaczego głosowaliśmy za jawnością, oświadczyła Solidarna Polska. Sejm zdecydował się, że wysłucha informacji wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego w sprawie procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Za uzupełnieniem porządku obrad Sejmu o ten punkt zagłosowało m.in. 17 posłów Solidarnej Polski. Na 22 kwietnia wyznaczony został termin kontynuacji posiedzenia w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu sędziowskiego prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józefowi Iwulskiemu, poinformował rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. O zgodę na pociągnięcie sędziego Iwulskiego do odpowiedzialności karnej wystąpiła w grudniu ubiegłego roku do Sądu Najwyższego Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Z ustaleń śledczych IPN-u wynikało, że w 1982 roku Iwulski zasiadał w składzie sądu, który skazał robotnika z Oświęcimia Leszka W. na 3 lata więzienia za roznoszenie antypaństwowych ulotek przedstawiających kontury Polski okolone kolczastym drutem. Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych oraz stołeczne środowisko 1. Polskiej Dywizji Pancernej oddali dziś w stolicy hołd polskim pancerniakom, wyzwolicielom wielu miast na terenie Francji, Belgii i Holandii. Dziś minęło 79 lat od utworzenia na terenie Szkocji 1. Polskiej Dywizji Pancernej, jednej z najsłynniejszych formacji polskich sił zbrojnych na zachodzie, dowodzonej przez legendarnego generała broni Stanisława Maczka. Utrzymanie restrykcji przeciwepidemicznych, przyspieszenie dostaw szczepionek przeciw COVID-19 to niektóre z deklaracji znajdujących się w projekcie konkluzji rozpoczętego dziś dwudniowego wideoszczytu Unii Europejskiej. Przywódcy państw Unii Europejskiej podczas obrad zobowiązali się do podjęcia starań ze swojej strony, żeby zwiększyć produkcję. Podkreślali też niezbędność zharmonizowanego podejścia w sprawie świadectw szczepień przeciwko COVID-19. Unijne Biuro Antykorupcyjne OLAF otrzymało od kilku krajów Unii Europejskiej informacje o podejrzanych ofertach zakupu szczepionek przeciw COVID-19. W sumie chodzi o 900 milionów dawek za kwotę przeszło 12 miliardów euro, podał Reuters. Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej skierowała list do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego w sprawie rezolucji z listopada 2020 roku dotyczącej tzw. aborcji w Polsce. Wskazuje w nim, że praworządność wymaga również poszanowania kompetencji państw członkowskich, do których należy decyzja w sprawie tzw. aborcji. Rosyjskie bezzałogowe aparaty latające Orłan-10 wzmocniły armię w obwodzie kaliningradzkim. Ich zadaniem jest wsparcie piechoty morskiej, artylerii i obrony wybrzeża, a przede wszystkim będą pełnić zadania zwiadowcze, podał dziennik Izwiestia. Sąd w Twerze oddalił pozew Stowarzyszenia Memoriał przeciwko Twerskiemu Państwowemu Uniwersytetowi Medycznemu dotyczący demontażu z gmachu uczelni tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej zabitych przez NKWD w 1940 roku więźniów obozu w Ostaszkowie. Uzasadnienie tej decyzji jest oczekiwane 5 marca. Prokuratura federalna w Niemczech oskarżyła niemieckiego obywatela, pracownika firmy działającej na zlecenie Bundestagu o przekazywanie planów budynków parlamentu rosyjskim służbom wywiadowczym. Zdaniem prokuratora generalnego mężczyzna jest szpiegiem. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o przedłużeniu do 28 lutego 2022 roku sankcji wobec białoruskich urzędników wysokiego szczebla odpowiedzialnych za fałszerstwa wyborcze i brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów, członków opozycji i dziennikarzy. Restrykcje obejmują zakaz podróżowania do Unii Europejskiej i zamrożenie aktywów 88 osób, w tym Aleksandra Łukaszenki. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię na temat wprowadzenia przez Węgry sankcji karnych dla organizacji ułatwiających nielegalną imigrację. Uznał on, że takie działanie jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Odnosząc się do tego, minister sprawiedliwości Judith Varga zapowiedziała, że rząd Węgier będzie nadal bronić granic Europy i robić wszystko, by zapobiec stworzeniu się międzynarodowych korytarzy migracyjnych. Premier Armenii Nikol Paszynian wezwał opozycję do wstrzymania protestów i zaprosił ją na rozmowy w sprawie kryzysu politycznego w kraju. Wcześniej tego dnia armia zażądała dymisji szefa rządu, co Paszynian uznał za próbę zamachu stanu. Wulkan Etna na Sycylii po raz szósty w ciągu ostatnich 8 dni wyrzuca z siebie fontanny lawy. Mają one 500 metrów wysokości, która nadal rośnie. Coraz większa aktywność Etny monitorowana jest przez ekspertów z włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.